Chwała niech będzie Bogu naszemu, że nas dzisiaj na tym miejscu zgromadził, że nam daje swoją łaskę i swoją dobroć i możliwość słuchania Jego świętego słowa. Jest to dla nas wielkim błogosławieństwem i mocą do zwycięstwa. Kochani, ja chciałem się z wami podzielić dzisiaj Słowem Bożym, które jest zapisane w pierwszym rozdziale Księgi Objawienia Jana. Pierwszy rozdział Księgi Objawienia Jana, będziemy jeszcze cytowali inne wersety z innych miejsc, ale najpierw rozpoczniemy od tego fragmentu. Strona 1333. 1333 strona, Objawienie Jana, rozdział pierwszy. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. To też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi, który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa wszystkiemu, co w widzeniu oglądał. Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. Jan do 7 zborów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść i od 7 duchów, które są przed Jego tronem. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi, Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy Go wszelkie oko, a także ci, którzy Go przebili. I będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Jam jest alfa i omega, początek i koniec, mówi Pan Bóg, ten, który jest i który był i który ma przyjść, wszechmogący. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. W dzień Pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił: to, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do 7 zborów. Do Efezu, do Smyrny, do Pergamonu i do Tiatyry i do Sardes i do Filadelfii, do Laodycei. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie, a gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników. A pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierść złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty. A nogi jego podobne do mosiądzów piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej swojej dłoni trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz. A oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Toteż gdy go ujrzałem, padłem do nóg, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się, miałem jest pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Napisz więc, co widziałeś i co jest i co się stanie potem. Co do tajemnicy 7 gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej i 7 złotych świeczników, 7 gwiazd, aniołowie 7 zborów. A 7 świeczników to 7 zborów. Kochani, fragment, który przeczytaliśmy wielokrotnie, już czytałem na tym miejscu i rozważaliśmy, ale pod innym kątem. Dzisiaj chciałem, abyśmy spojrzeli na to w taki sposób, jak Jan zobaczył to w danym momencie widzenia, które otrzymał od Pana naszego Jezusa Chrystusa. Otóż błogosławiony jest kto? W trzecim wersecie czytaliśmy: błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Kochani, wyraźnie jest powiedziane, że błogosławieni są ci, którzy czytają i ci, którzy słuchają. A więc takie zgromadzenie, jak dzisiaj jest na tym miejscu, jest błogosławione. Jest ktoś, kto czyta, są ci, którzy słuchają. Ale Słowo Boże mówi wyraźnie, że odnosi się to do obydwu grup, i czytających, i słuchających, abyśmy to wszystko, co słuchamy, zachowywali. To tak na początek chciałem o tym powiedzieć, abyśmy zdawali sobie sprawę, że niezwykle ważną rzeczą jest, abyśmy czy czytamy, czy słuchamy, jak ktoś inny czyta, abyśmy zawsze jeden kierunek mieli. Zachować to, co jest napisane w księdze. Zachować to, co w objawieniu Jana jest powiedziane do każdego z nas. A więc, kochani, chyba na poprzednim nabożeństwie rozdawałem takie płytki, na których jest czytane Słowo Boże, Nowy Testament. I każdy, jeśli ma odtwarzacz, może sobie tą płytkę włączyć i słyszeć, jak czytają Nowy Testament, prawda? A więc zobaczmy, obojętne w jaki sposób by Słowo Boże się rozlegało, czy z naszych własnych ust, kiedy je czytamy, czy słuchamy, jak ktoś inny czyta. Jest zupełnie obojętne, kto by to nie czytał, ale Słowo Boże jest po to dane dla ludzi, abyśmy to Słowo wprowadzili do swojego własnego życia i zachowali je. Po prostu je zachowali. Kochani, objawienie Jana, czy jakakolwiek inna księga prorocka ma to na celu, ażeby ludzie przyjęli to, co w nich jest napisane i wprowadzili to we własne swoje życie. I dlatego, kiedy czytamy ten fragment Słowa Bożego, patrzymy i widzimy taki pewien obraz, który roztacza przed nami apostoł Jan. Taki obraz, który powinien stanąć przed oczami każdego z nas. Kochani, do Galacjan kiedyś apostoł Paweł powiedział: o wy Galacjanie, przed których oczami wymalowany został obraz Jezusa Chrystusa. Nie chodzi o to, że on został wymalowany na płótnie, ale chodzi o to, że został wyznaczony wzorzec, że został pokazany Syn Boży, Jezus Chrystus, jako Pan, jako Król, jako Władca, jako Światłość. I ten obraz przed naszymi oczami musi zawsze stać. On musi nam naprawdę przyświecać. Zobaczmy, jaki obraz jest pokazany tutaj przez apostoła Jana. Jest pokazany pewien obraz, który jest tutaj w takiej formie, może wizji pewnej, którą musimy jakby przetransponować na swoje własne życie. I pokazane jest tutaj, że jest potężny Pan, wielki Król, w Dzień Pański popadłem w zachwyceniu, usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił: to co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do 7 zborów. I tam jest powiedziane, do jakich zborów mają być wysłane te listy. I kiedy się Jan obraca, Słowo Boże mówi, i obróciłem się i zobaczyłem co? Chciałem zobaczyć, co to za głos do mnie mówi. Jeżeli my idziemy ulicą i bardzo głośno za nami ktoś mówi, to co w tym momencie robimy? No to jest automatyczne, co robimy. Po prostu się oglądamy, patrzymy, kto to tak głośno mówi. Czy drze się, czy krzyczy, czy cokolwiek, ale jak jest bardzo donośny głos, to się obracamy i patrzymy. I Jan robi dokładnie to samo, normalna czynność życiowa. Kiedy posłyszał głos, a jeszcze ten głos rozlegał się, no taki tak swojsko dla niego brzmiał, tak, taki znajomy głos, jakby go wielokrotnie już słyszał. I słyszy ten głos, który mówi, żeby napisać to, co widzi, i wysłać do zborów. Do nas też ten list dotarł, więc czytamy go dlatego i dlatego słyszymy o tym. A kiedy obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który do mnie mówi, a więc gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników. 7 złotych świeczników. Na końcu tego fragmentu Słowa Bożego Pismo Święte nam mówi wyraźnie, że świeczniki to są zbory. Świeczniki to są zbory. Do 7 zborów, czyli 7 świeczników. I w pośród tych świeczników, no świeczniki do niego nie mówiły, on po prostu zobaczył świeczniki, ale w pośród tych świeczników stał ktoś podobny do Syna Człowieczego, odziany w szatę do stóp długą i przepasany przez pierś złotym pasem. I tu jest opis Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jak on wyglądał. I kiedy opisuje Jan, w jaki sposób wyglądał Syn Człowieczy, jak wyglądał Syn Boży, który przemawiał do niego i tak wyraźnie do niego mówił, to wiecie, chciałbym, abyśmy przede wszystkim zwrócili na to uwagę, że Jezus Chrystus jest głównie przedstawiany jako ktoś, od kogo bije blask. Światłość wielka od niego bije. Kochani, nie ma nic dziwnego w tym, że Jan zobaczył właśnie taki obraz Jezusa Chrystusa, dlatego że wiele fragmentów Słowa Bożego czytamy, które w podobny sposób nam przedstawiają Jezusa Chrystusa. I na przykład w Jana pierwszy rozdział od 5 wersetu, kilka wersetów, 4 wersety przeczytamy. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Mowa o Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus nie tylko w tym widzeniu, ale przez cały czas, kiedy Jezus Chrystus po tej ziemi chodził, mówił, że On jest światłością świata. On przyszedł po to, ażeby oświetlić świat, ażeby świat mógł poznać, gdzie jest prawda. Kochani, my doskonale wiemy i takiego przykładu wcale nie musowo przytaczać, że w ciemności nic nie widzimy. Ale powiedzmy sobie zupełnie szczerze, światło przynosi dla ludzi życie. Jeśli nie ma światła, to wszystko ginie. Rośliny nie będą rosły, człowiek nie będzie rósł. Człowiek nie będzie mógł funkcjonować bez światła. Jak człowiek się czuje, kiedy nie ma światła, kiedy wszystko jest w ciemności? Przez jakiś tam czas pewnie może normalnie funkcjonować. Ale jeśli byśmy sobie tak założyli, że teraz przez 2 lata będziemy mieli światło, a później przez następne 2 lata nie będziemy mieli wcale światła. Bardzo by nas zachęcała taka perspektywa i takie oczekiwanie, że następne 2 lata, ten rok jest do końca grudnia, to jeszcze jest światłość. A już od 1 stycznia nie będzie światła i przez kolejne 2 lata tego światła nie będzie. Wiecie, w jaki sposób ludzie by się czuli? Popadaliby w depresję, najprzeróżniejsze choroby, w zniechęcenie, nie mogliby normalnie funkcjonować. Zresztą dookoła nich wszystko, nic nie mogłoby rosnąć. Moglibyśmy korzystać tylko z zapasów, które poprzednie 2 lata były gromadzone. Musielibyśmy używać jakiegoś sztucznego światła, bo w ogóle zupełnie bez światła to człowiek nie da rady funkcjonować. I powiedzmy sobie zupełnie szczerze, świat, w którym żyjemy, pod względem duchowym również nie mógłby funkcjonować, gdyby nie światłość, którą przyniósł Jezus Chrystus. Bo Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że nie znalibyśmy prawdy Bożej, gdyby nie światłość Jezusa Chrystusa. I o tym doskonale wiemy i wiemy, że to jest niezwykle ważne dla każdego człowieka. Dlatego czytając o Jezusie Chrystusie, o Synu Człowieczym czy Synu Bożym, jest tutaj właśnie ten ciekawy opis. Głowa zaś Jego i włosy były lśniące, jak śnieżno-biała wełna. Oczy Jego jak płomień ognisty. Nogi Jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonym. Głos Jego jak szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z ust Jego wychodził obosieczny miecz. A oblicze Jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. I co wtedy się stało? Jan, kiedy taki obraz zobaczył, jest powiedziane, padł jak martwy. I w tym momencie jest reakcja Jezusa Chrystusa, który przychodzi, kładzie na niego rękę swoją, prawą rękę swoją i mówi, nie lękaj się, ja jestem pierwszy i ostatni, żyjący, byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze od śmierci i piekła. Napisz więc, co widziałeś i co jest i co się stanie potem. Zobaczmy, Słowo Boże przedstawia Jezusa Chrystusa jak jaśniejącego jak największym blaskiem. Blaskiem nie przyjścia powtórnego, w którym Słowo Boże mówi, że zmieciona będzie wszelka złość i diabeł zostanie zmieciony blaskiem Jego przyjścia. Ale Słowo Boże mówi, że zanim Jezus Chrystus przyjdzie w pełnej swojej chwale, w pełnym swoim blasku, to zbliża się cały czas do swoich dzieci ze swoją światłością. Wiecie, dlaczego to jest takie ważne, żeby zbliżał się do nas ze swoją światłością? A mamy taki obraz bardzo wyraźny w Nowym Testamencie pokazany. Przeczytaliśmy fragment z Ewangelii Jana. Ten 1 rozdział, 5 do 9 wersetu. I czytaliśmy, wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. I patrzmy, co jest dalej powiedziane. Nie był on światłością. Nie był on światłością. Zwracam na to uwagę. Jezus Chrystus przychodzi na ten świat jako światłość. Natomiast o Janie, Chrzcicielu, jest powiedziane, nie był on światłością. Miał zaświadczyć o światłości. Ale w Mateusza, w 5 rozdziale, od 13 do 16 wersetu, czytamy coś takiego. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod koszem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. I to jest ta prawda, którą podkreśla Jan właśnie w tym fragmencie Słowa Bożego, w tym widzeniu. To jest ta prawda, która dociera do ludzi. Zwróćmy uwagę, Jezus Chrystus przychodzi, Syn Boży, zaczyna chodzić własnymi stopami po tej ziemi, po tej naszej ziemi, na której my też żyjemy. I Jezus Chrystus, chodząc po tym świecie, ma kogoś, kto go poprzedza. Ma pewnego proroka, który świadczy o nim, który wypowiada prawdę dotyczącą jego życia. I ten Jan Chrzciciel, który występuje jako wielki prorok, jako ten Eliasz, który ponownie przyszedł na ziemię, aby zwrócić oczy ojców ku synom i oczy synów ku ojcom, aby Słowo Boże mówi, aby kiedy Jezus Chrystus przyszedł, nie obłożył ziemi klątwą. I ten Jan Chrzciciel jest wyraźna Boża wypowiedź Słowa Bożego. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. I on nie był światłością. I wydawałoby się dziwne, prawda? Świadczy o Jezusie Chrystusie, o Synu Bożym. Jest Eliaszem posłanym. Jakże to możliwe, że on nie jest światłością? Natomiast Jezus Chrystus, kiedy chodzi po tym świecie i kiedy wypowiada słowa odnośnie swoich uczniów, odnośnie swoich apostołów, mówi, wy jesteście światłością świata. Jan Chrzciciel nie jest światłością świata, a wy jesteście światłością świata. I to jest niezwykle ważne, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że wszystko, co jest starotestamentowe, nie dochodziło do tego punktu działania i promieniowania światłości. Wiecie, Stary Testament dotyczył zupełnie innej sfery życia człowieka. I to nie było promieniowanie. To było staranie się fizyczne wykonywania albo niewykonywania woli Bożej. Natomiast to, co się dzieje w naszych czasach, po momencie przyjścia Jezusa Chrystusa i po zesłaniu Ducha Świętego na świat, Słowo Boże mówi, że Duch Święty i Jezus Chrystus działa w nas od wewnątrz. To nie jest ktoś, kto chodzi ciągle za nami i namawia nas do tego, żebyśmy coś robili. Wiecie, kiedy Duch Święty chodzi za człowiekiem i namawia go do tego, żeby zaczął służyć Bogu? Kiedy człowiek nie wstąpił w przymierze z Bogiem. Kiedy człowiek nie wstąpił jeszcze w przymierze z Bogiem, Duch Święty dosłownie za nim chodzi. I Słowo Boże o tym bardzo wyraźnie nam mówi, że Duch Święty zostanie posłany po to, żeby co zrobić? Przekonać świat. Tam jest powiedziane o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. Ale nie mówię teraz o grzechu, sprawiedliwości, sądzie, tylko podkreślam tą myśl, że Duch Święty przyjdzie, aby przekonać świat. Aby przekonać, wykonuje pracę przekonywania ludzi. A kiedy Duch Święty za człowiekiem chodzi i mówi tak do ciebie, na przykład, no może niektórzy właśnie taki głos słyszeli, ja nie wiem jaki słyszeli, ale niektórzy ludzie świadczą o tym, że słyszeli taki głos, który do nich mówił. A może on ma rację? A może on mówi prawdę? A może inni nie mają racji? Może zastanów się, może pomyśl. I słyszeli ten głos, który nakłaniał ich do tego, żeby wzięli Pismo Święte i zaczęli je czytać. A kiedy zaczęli je czytać, to Boża prawda wnikła do ich serc i zobaczyli, że to, co jest głoszone, jest prawdą. I to jest, kochani, ten początek, który Duch Święty zaczyna czynić w naszych sercach. Zaczyna robić dla siebie miejsce w naszym sercu, zaczyna panować w naszym życiu, kiedy akceptujemy Go całkowicie swoją wolą. Zaczyna panować w naszym życiu. I wtedy dopiero zaczyna się dla nas ten okres i ten moment, który jest w objawieniu Jana opisany. Kiedy Jan obejrzał się i zobaczył, to zobaczył 7 złotych świeczników, a pośród nich Syna Bożego, Syna Człowieczego. Zobaczył Jezusa Chrystusa, który lśnił blaskiem. A świeczniki jak wyglądają? Czy to jest taka ciemna plama? Czy to było takich 7 ciemnych, czarnych plam wokół Syna Człowieczego? Świeczniki to jest światłość. Czytaliśmy tutaj w jednym fragmencie, że nie po to bierze się świecę, żeby włożyć ją pod kosz, ani pod łóżkiem, ale stawia się ją na świeczniku, aby oświetlała miejsce, gdzie znajdują się wszyscy ludzie. I o tym czytamy w kilku fragmentach Słowa Bożego. I tak, w Łukasza 11, rozdział 33, werset czytamy tak. Nikt nie zapala świecy i nie stawia jej w ukryciu ani pod koszem, ale na świeczniku, ażeby ci, którzy wchodzą, widzieli światło. Świecą ciała jest oko twoje. Jeśli oko twoje jest zdrowe i całe ciało twoje jest jasne, a jeśli jest chore i ciało twoje jest ciemne, bacz więc, by światło, które jest w tobie, nie było ciemnością. Mateusza 6, rozdział 22, werset mówi, światłem ciała jest oko. Jeśli tedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie. A jeśli oko twoje było chore, całe ciało twoje będzie ciemne. Jeśli tedy światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie. Marka 4, rozdział 21, werset. I mówił im, czyż przynoszą światło po to, aby je postawić pod koszem albo pod łóżkiem? Czyż nie po to, aby je postawić na świeczniku? Jana 12, rozdział 35 i 36 werset. Na to rzekł im Jezus. Jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła. Bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie. 8 rozdział, 12 werset. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. I 3 rozdział, 19 werset. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Kochani, tych więcej fragmentów, więcej wersetów Słowa Bożego przeczytaliśmy, aby zobrazować i pokazać nam, że Jezus jest tą jedyną światłością, bym powiedział, źródłem wszelkiego światła. To On jest tym, od którego światłość biorą świeczniki. To On jest tym, od którego zapalamy nasze świeczki, które stawiamy na świeczniku. Kochani, jeśli by nie było światłości Jezusa Chrystusa i nikt z nas nie mógłby świecić blaskiem i nikt z nas nie mógłby zaświecić temu światu dobrym przykładem. Kochani, jedyna światłość, którą moglibyśmy wydawać, to może zaświecając złotym zębem, albo przyświecając może ładnym pierścionkiem złotym, albo jakąś złotą spinką do krawatu, czy do mankietów, do koszuli. Jedyna światłość, jaka mogłaby z naszego życia wychodzić. Ale kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, to jest tak, jak świeci główne światło, jest zapalony główny ogień i od niego zapalamy nasze świeczki, zapalamy nasze światło. Nasze światło nie może świecić żadnym blaskiem i nie może wydawać żadnej światłości, jeśli nie ma tego głównego źródła, którym jest Jezus Chrystus. I dlatego Pismo Święte mówi, że są świeczniki, a świecznikami są zbory, są kościoły, pojedyncze kościoły w poszczególnych miastach, w poszczególnych miejscowościach, które mają świecić światłością, ale nie światłością swoją, tylko światłością Syna Bożego. I dlatego wśród świeczników jest pokazany pełen blasku Syn Boży. I to jest bardzo ważne, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że my naszym życiem musimy zacząć dawać przykład innym ludziom. Musimy zacząć świecić w środowisku, w którym się znajdujemy. Kochani, tu czytaliśmy o takim przykładzie dotyczącym naszego ciała. Światłem ciała jest oko. Jeśli wtedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie. Jeśli oko twoje było chore, całe ciało twoje będzie ciemne. Jeśli wtedy światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie. Kochani, kiedy znajdujemy się w środowisku, w którym nas Pan postawił, my musimy zacząć być ludźmi, którzy świecą blaskiem, którzy świecą przykładem, którzy świecą odpowiednim zachowaniem. Jeśli my nie wyróżniamy się niczym z tego świata, to niczym też jest nasze chrześcijaństwo. Powiedzmy sobie zupełnie szczerze. Nasze chrześcijaństwo musi świecić blaskiem. To znaczy ludzie, patrząc na nasze życie, muszą wyraźnie widzieć, że nasze oko, nasze ciało, wszystko jest jasne. My nie jesteśmy ludźmi takimi poczerniałymi w swoim grzechu, w swoim złym postępowaniu, nie dającymi dla ludzi żadnego przykładu. Kochani, w tym świecie mamy mnóstwo ludzi, którzy próbują różny przykład dawać. A ten przykład naprawdę jest bardzo różny. Jeśli chcemy patrzeć na przykład niektórych ludzi, to byśmy skończyli naprawdę bardzo źle w tym życiu. Bo ludzie dają zły przykład, bardzo zły przykład. A ja bym powiedział, my mamy w tym świecie stać się, tak jak Słowo Boże mówi, jak sól ziemi. Jeśli sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłością świata. Czy aby na pewno jesteśmy? Kochani, ważne jest, aby każdy człowiek zdał sobie sprawę i przeanalizował swoje życie. Rozpatrzył swoje postępowanie. Kochani, nie chodzi o to, że ja mam się porównywać z kimś. I mam się porównać z Krzysztofem, czy z Moniką, czy z kim innym. Mam się porównać. I na ich tle może ja będę źle wypadał. Albo na przykład będę dobrze wypadał. I jeżeli na ich tle, w porównaniu z nimi będę dobrze wypadał, to ja wtedy ocenię swoje życie jako bardzo dobre. No moje życie to jest naprawdę takie życie super chrześcijania, bo jestem lepszy od tego i od tego i od tego i od tamtego. Kochani, Słowo Boże nam mówi, że my nie mamy się porównywać ze sobą nawzajem, tylko mamy z kim się porównywać. Z Jezusem Chrystusem. I kiedy porównujemy się z Jezusem Chrystusem, to wtedy co się dzieje? Głowa nam nisko opada. I mówimy, to jest dla nas wzorzec niedościgniony. Niemożliwe jest, aby żyć takim życiem, jak Jezus Chrystus żył. Kochani, kiedyś apostołowie doszli do takiego wniosku i powiedzieli do Jezusa Chrystusa, no mistrzu, w takim razie kto może być zbawiony? Kiedy Jezus im powiedział, jaką doskonałość muszą mieć w swoim życiu, to oni powiedzieli, Panie, no to w takim razie kto może być zbawiony? Wiecie, co Jezus Chrystus powiedział? Oj, nie martwcie się, chłopaki, jakoś tam będzie. Nie. Jezus Chrystus, wiecie, co do nich powiedział? U ludzi to jest niemożliwe. Ale ich pocieszył. To jest niemożliwe. Czyli wniosek jest prosty z tej odpowiedzi. Nie jest możliwe być zbawionym u ludzi, ale u Boga wszystko jest możliwe. I dlatego Słowo Boże mówi, że bez Boga nic uczynić nie możemy. Nic uczynić nie możemy. To oznacza, że jeśli Bóg nas nie napełni swoją mocą, że jeśli nie rozświetli naszego życia swoją własną światłością, jeżeli Jezus Chrystus nie skorzysta z naszej pokory, że będziemy uniżeni i pozwolimy Mu swobodnie działać w naszym życiu, to u nas, u ludzi jest to rzecz niemożliwa naśladować Jezusa Chrystusa i mieć odpowiednią światłość dla tego świata, który nas otacza. Ale u Boga wszystko jest możliwe. I dlatego apostoł Paweł za tymi słowami Jezusa Chrystusa powiedział: ale z Chrystusem to ja mogę wszystko. Z Jezusem Chrystusem to ja mogę wszystko. I dlatego, kochani, musimy jako ludzie nauczyć się tej pokory i tego uniżenia, które tu w objawieniu Jana jest opisane. Są świeczniki, a wśród nich musi się znajdować Syn Człowieczy. Ze swoją światłością, ze swoją mocą, ze swoją chwałą, ze swoją potęgą, ze swoją siłą, ze swoim działaniem. My musimy poddać się Jemu. To oznacza, że jeżeli jest proroctwo, to musi być przez nas szanowane, pielęgnowane. Musi być przez nas doceniane i wprowadzane konkretnie w życie. Czytaliśmy o tym wyraźnie. Błogosławiony jest ten, który czyta, i ci, którzy słuchają. I co robią? I zachowują to, co jest napisane. W objawieniu Jana w 22 rozdziale, w 7 wersecie czytamy tak. I rzekł do mnie: te słowa są pewne i prawdziwe. A Pan Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać. I oto przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. A ja, Jan, słyszałem i widziałem to. A gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazał, aby mu oddać pokłon. I rzecze do mnie: nie czyń tego. Jestem współsługą Twoim i braci Twoich proroków i tych, którzy strzegą słów księgi tej. Bogu oddaj pokłon. I rzecze do mnie: nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, albowiem czas jest bliski. Zobaczmy, co Słowo Boże mówi. Bardzo wyraźnie, bardzo dobitnie jest to podkreślane, że my mamy strzec słów księgi tego proroctwa. Mamy strzec słów. To znaczy, mamy przyczepiać się do każdego słowa i wyznawać to słowo jako nasze własne. Wyznawać je jako prawdę dla naszego życia. Objawienie Jana, inne księgi prorockie tu zapisane są dla nas niezwykle ważne. I kiedy czytamy te księgi prorockie, one nas ukierunkowują do tego, żebyśmy naprawdę nabrali Bożej światłości i Bożego przykładu do naszego życia. Żebyśmy ludziom, którzy są na zewnątrz, naprawdę świecili przykładem. My nie możemy być złym przykładem albo odprowadzającym od Boga przykładem, bo Słowo Boże wręcz mówi bardzo jasno i wyraźnie, że jeśli stajemy się dla ludzi, którzy są maluczkimi, ludźmi, którzy jeszcze nie poznali woli Bożej, jeśli stajemy się dla tych ludzi zgorszeniem, wiecie, co to znaczy? To znaczy, że wiemy, jak postępować, a postępujemy inaczej. Słowo Boże o tym wyraźnie mówi, że kto wie, jak dobrze czynić, wie, jak dobrze czynić, a nie czyni, to co się dzieje? Ma grzech. Jeśli wiesz, jak dobrze czynić, a nie czynisz tego, to Słowo Boże wyraźnie mówi, żyjesz w grzechu, stajesz się ciemnością dla tego świata. I Pismo Święte mówi, że jeśli jakiś człowiek staje się zgorszeniem dla innych, to lepiej dla niego byłoby, żeby co? Kochani, ja nie mówię, żebyśmy sobie naprawdę wieszali kamienie na szyi i rzucali się do wody i popełniali samobójstwo. Nie o to chodzi, kochani. Wcale w tym Słowie Bożym nie o to chodzi, żeby ludzie, którzy zgorszenie przynoszą, samobójstwo popełniali. To jest zachęta do tego, żebyśmy poprawili coś w naszym życiu. Żebyśmy analizowali nasze życie, żebyśmy nie byli ludźmi bezmyślnymi, którzy żyją: a dlaczego tak żyjesz? A nie wiem, dlaczego tak żyjesz. A dlaczego tak postępujesz? A nie wiem, czemu tak postępujesz. A czemu grzeszysz? A nie wiem, czemu grzeszę. Żebyś się zastanowił, że jeśli źle postępujesz, no to coś zrobił ze swoim życiem, żeby je zmienić. coś zrobił ze swoim życiem, żeby je w końcu przyrównać do swojego, do Słowa Bożego i żeby blado nie wypadać. Żeby nasze życie stało się światłością. Żeby nasze życie naprawdę zaczęło świecić przykładem dla innych ludzi. Czy ludzie w tej chwili, tak naprawdę szczerze, z ręką na sercu, nie musicie w tej chwili kłaść ręki na sercu, ale powiedzmy tak, duchowo to robimy, że kładziemy rękę na sercu. Kładziemy rękę na sercu i tak, z ręką na sercu. Czy w tej chwili, tak jak żyjesz, jesteś przekonany czy przekonana, że ludzie mogą ciebie zacząć naśladować? Co chodzi o chrześcijańskie życie? Z ręką na sercu, jeśli możesz tak powiedzieć, że ludzie mogą całkowicie, ze spokojnym sumieniem, mogą ciebie w pełni naśladować. Dobrze, w porządku. Ale ważne jest, kochani, wiecie co? Żebyśmy sobie to w końcu zdawali sprawę z tego. Żebyśmy nie chodzili po tym świecie jako ludzie bezmyślni i nie analizowali w ogóle nic z naszego życia, tylko żebyśmy w końcu pomyśleli, czy naprawdę jestem przykładem do naśladowania. Dzisiaj, teraz, żeby od teraz ciebie zaczęli naśladować. Co by było? Czy ludzie jakby zaczęli ciebie od dzisiaj naśladować, czy aby na pewno jesteś pewny, że trafiliby do nieba? No właśnie. A jeśli nie, to znaczy, że trzeba coś poprawić. I nie pokazuj teraz palcem na kogoś, kto obok ciebie siedzi. On czy ona musi poprawić. Bo ty nie masz analizować jego życia czy jej, tylko masz analizować swoje własne życie. Nie czyjeś życie. Czy aby na pewno ludzie dobrze zrobią, jak ciebie zaczną naśladować, ciebie czy ciebie zaczną naśladować. No nie nad tym się zastanawiaj. Tylko czy mnie mogą naśladować dzisiaj, od teraz. Czy mogą zacząć mnie naśladować i na pewno do nieba trafią? Możesz powiedzieć, jeśli ja jestem pewny, że trafię do nieba, to pewnie i oni trafią. Wiesz co, przez miłosierdzie Boże możesz w ostatniej chwili pokutować ze swojego życia, tylko nie wiadomo, czy inni zdążą to zrobić. Dlatego, kochani, powinniśmy naprawdę patrzeć na to, czy światłość, która jest w nas, od momentu do momentu coraz więcej i więcej staje się ciemnością. Wiecie, jak to jest? Ja porównam do takiego urządzenia, które wszyscy dobrze znamy. Aparat fotograficzny. I nie wiem, czy wszyscy wiedzą, tam jest taka przysłona. I wiecie, nasze życie chrześcijańskie może zaczyna się od tego momentu, że przysłona jest otwarta w całości. A z biegiem lat, z biegiem dni, z biegiem miesięcy przysłona się zawęża, zawęża, zawęża i w końcu prawie całkowicie się zamyka. Jeśli moglibyśmy powiedzieć o świetle, które przez tą przysłonę malutką przelatuje, to wiecie, jakie ono potężne i silne musi być, żeby w ogóle cokolwiek przez tą całkiem prawie zamkniętą przysłonę przeleciało? To musi być niesamowicie potężny strumień światła. Ale bardzo często my takim źródłem światła w naszym własnym życiu nie dysponujemy. Dlatego, kochani, trzeba nam cudu Bożego. Ale przede wszystkim wiecie czego? Czegoś, co my jesteśmy w stanie zrobić. Otworzyć przysłonę. Otworzyć przysłonę. To jest coś, co możemy zrobić my. I ważne jest, żeby ten aparat, to urządzenie, które zostało nam dane do rąk przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, możliwość decydowania w naszym własnym życiu, możliwość regulacji przysłony w naszym życiu, abyśmy nauczyli się tą przysłonę otwierać całkowicie, żeby przysłony żadnej nie było, żeby pełne źródło Bożego światła przenikało i przechodziło przez nasze życie i stawało się źródłem światła przenikającym do tych, którzy nas otaczają i pochłaniających tych ludzi dla Jezusa Chrystusa. Przecież nie chodzi o to, że mamy zdobyć jak najwięcej wyznawców naszego Kościoła, wspólnota Kościołów Chrystusowych, Kościół Zbawienie w Jezusie w Białej Podlaskiej. Cała nazwa. Przecież nie chodzi o to, żebyśmy zdobyli jak najwięcej wyznawców dla tego Kościoła. Kochani, najważniejsze jest, żeby ludzie naprawdę zaczęli chodzić w Jezusie Chrystusie. Nie w Kościele, tylko w Jezusie Chrystusie. Żeby się stali ciałem Chrystusowym. Żeby wnikli i weszli do społeczności z samym żywym Bogiem. Ja się pytam, kiedy Bóg spotykał się z Adamem w raju? Do jakiego kościoła Adam należał? No właśnie. Do żadnego kościoła nie należał. Nie było kościoła. Kościół stał się potrzebny dopiero wtedy, kiedy pomnożyła się ilość ludzi na ziemi. I trzeba było stworzyć jakieś konkretne warunki służenia Bogu. Trzeba było ludziom przedstawić jakąś konkretną drogę, w jaki sposób należy naśladować Jezusa Chrystusa. Ale nie byłoby potrzeba tworzenia jakiegokolwiek kościoła, gdyby ludzie nie popadli w grzech. I dlatego, kochani, Słowo Boże nam mówi, abyśmy wrócili do tej pierwotnej światłości Bożej. Abyśmy wrócili do tej pierwotnej społeczności z naszym Panem Bogiem Wszechmogącym. Bóg owszem, umieści nas w swoim ciele. Będziemy należeli do Jego Kościoła. Ale ja nie mówię, jaka nazwa będzie tego Kościoła, tylko mówię, że najważniejsze jest chodzić z Bogiem. Najważniejsze jest Jego światłość do swojego życia wpuszczać. Aby nasze światło coraz większym blaskiem zaczęło płonąć i wydawać coraz większą światłość dla tych, którzy nas otaczają. Kochani, mógłbym tutaj wymieniać poszczególne elementy, na które składa się nasze życie. Czy miłość, czy nadzieja, czy wiara, czy jakiekolwiek inne rzeczy, społeczność z innymi ludźmi, rozmowa z innymi ludźmi, rozmowa z domownikami, zachowanie nasze wobec domowników. W tym wszystkim ma być przykład Jezusowy. W tym wszystkim ma być światłość Jezusa Chrystusa. Rozumiemy, o czym mówimy? Moglibyśmy rozważać tutaj poszczególne elementy i wnikać w je bardzo szczegółowe, co to znaczy mieć światłość Jezusa Chrystusa, jeśli chodzi o naszą wiarę. Jakim przykładem mamy być dla ludzi, jeśli chodzi o wiarę? A jeśli chodzi o miłość, jakim przykładem? Jeśli chodzi o słowa, które wypowiadamy, jakim przykładem? I tak dalej, i tak dalej, i tak mnóstwo rzeczy możemy przytoczyć z naszego życia. Ale przykład jest zawsze jeden. Jezus Chrystus. Jest zawsze jeden. I On staje się dla nas wzorcem do naśladowania. Moglibyśmy powiedzieć niedoścignionym, a ja powiem, że w Jezusie Chrystusie doścignionym i możliwym do osiągnięcia. I dlatego o Janie Chrzcicielu jest powiedziane, nie był on światłością. Żył w Starym Testamencie. I dzisiaj wielu ludzi próbuje żyć według starotestamentowych zasad, nie według łaski, miłosierdzia i oczyszczającej krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale według łaski, według prawa i przestrzegania tych praw. Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił i tak dalej, i tak dalej. A wiecie, jaka jest główna zasada, którą Bóg zawarł w swoim zakonie i w swoim prawie? Jezus, Bóg wcale nie powiedział nie będziesz, tylko powiedział będziesz. Będziesz miłował Pana Boga Twojego z całej siły Twojej, z całej myśli Twojej, z całej duszy Twojej i bliźniego swego będziesz miłował również. I Słowo Boże mówi, że więcej praw dla człowieka nie trzeba. Niepotrzebne są zakazy. Potrzebna jest prawdziwa miłość do Boga Wszechmogącego. A więc Słowo Boże nam mówi, wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłością świata. Wiecie, na czym polega miłość do Boga? Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi. Miłować Boga to znaczy przestrzegać Jego przykazania. Przestrzegać Jego przykazania. Miłować Boga, to znaczy szanować Boga, to znaczy ja w swoim życiu z szacunku do mojego Boga nie będę czynił wielu rzeczy, które Mu się nie podobają. Przecież to będzie automatyczne. To będzie oczywiste. Ja podam przykład z naszych zwykłych z naszego zwykłego ludzkiego życia, z naszych zwykłych ludzkich stosunków. Jeżeli człowiek, mężczyzna albo kobieta kocha całym sercem tą drugą osobę. Mężczyzna kocha kobietę naprawdę z całego serca. Nie jest to jakaś miłość z interesu, chodzi o pieniądze, chodzi o coś innego, chodzi o sławę, chodzi gdzieś tam o jakieś inne interesy, tylko naprawdę z całego serca mężczyzna kocha kobietę. Czy będzie chciał coś robić jej na złość? Czy będzie chciał ją krzywdzić? I tak dalej. Można dużo przytoczyć. Jeśli naprawdę kocha, to nie jest możliwe, żeby chciał dla niej czegoś złego. I odwrotnie, kobieta dla mężczyzny, tak samo. Jeśli kochasz Boga i kochasz bliźniego swego, to niepotrzebne są żadne zakazy. Na tym to polega. I dlatego my, kochani, w tym życiu, żyjący w tym świecie, mamy stać się przykładem dla innych ludzi. Jeśli naprawdę kochamy Boga, jeśli zależy nam na tym Bogu, o którym mówimy, że jest naszym Zbawicielem, że jest naszym Panem, naszym Królem. Tak lekko te słowa z naszych ust wychodzą. Panie Jezu, ja Ci dziękuję, że Ty jesteś moim Panem, moim Królem, moim Zbawcą. Ty jesteś naprawdę władcą moim, dowódcą moim. Często takie słowa wypowiadamy i tak leciutko nam przez usta nasze przechodzą. Wiecie, co to znaczy władca? Wiecie, co to znaczy król? Co to znaczy Pan? Jeżeli jest Pan, to musi być też niewolnik. Jeśli jest Pan i władca, to musi być poddany. Jeśli jest król, to muszą być poddani królowi, prawda? Jeżeli mówimy, że on jest król, to czyim królem on jest? Panie Boże, ja Ci dziękuję, że Ty jesteś królem mojej żony, że jesteś królem mojego zięcia, że jesteś królem Roberta, że jesteś królem Iwony. Ja Ci naprawdę dziękuję z całego serca. No, moim królem oczywiście nie, ale że ich królem jesteś, to bardzo dobrze. Panuj i rozkazuj i Ty im każ, żeby mnie słuchali. Każ im, bo jesteś królem, a ja mam być Panem. Kochani, nasze życie bardzo często przebiega według takiego wzorca, że my modlimy się do Boga, żeby inni ludzie z autorytetu Boga skorzystali, byli nam poddani, nas słuchali. Przecież to jest na głowie postawiony porządek. My mamy żyć w takim życiem, żebyśmy my byli całkowicie poddani Bogu. Modlmy się o to, żebyśmy byli poddani Bogu, żeby On naprawdę rządził naszym życiem, żeby On był naprawdę królem naszego życia. Jeśli On będzie królem mojego życia i On będzie królem Twojego życia, to my między sobą będziemy mieli bardzo dobre relacje. Ale jeśli gdzieś ta relacja pomiędzy człowiekiem a Bogiem będzie miała skazę, będzie miała nieporozumienie, nie będzie tej pełnej relacji poddania jako Bogu, jako Panu, to między nami relacja również się zerwie. Taka jest prawda. Tak mówi Słowo Boże. Dlatego, kochani, skorzystajmy z tego, że Bóg jest dla nas naprawdę cudownym Zbawicielem. Chciałbym, tak mi na sercu leżało, żeby przeczytać sobie i wam wszystkim jeden wersecik taki, który zawsze mnie bardzo pociesza. Ja go często na tym miejscu cytuję, a on jest zapisany. Myślę, że warto, żebyście sobie to nawet zapisali i zapamiętali. Księga Micheasza, proroctwo Micheasza ze Starego Testamentu z małych proroków. 7:19. Bardzo fajny, lubię go zawsze cytować. Micheasza, 7:19. Znowu zmiłuje się nad nami. Zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. Lubię to cytować. Wiecie, jaki to jest wspaniały werset, że Bóg wszystkie nasze grzechy weźmie i wrzuci w głębiny morskie. Wiecie, co to oznacza? Słowo Boże mówi, że każdy człowiek, kiedy stanie przed obliczem Bożym, to zda sprawę Bogu z czego? Z każdego nierozsądnego, nieużytecznego słowa. I powiem wam szczerze, że ja się zawsze bałem tego. No, w życiu człowiek powiedział tyle różnych nieużytecznych słów, a Słowo Boże mówi, że jak staniesz przed Panem, z każdego słowa, z każdego pojedynczego słowa, zdasz Bogu odpowiedzialność. Dlaczego żeś to powiedział? W jakich okolicznościach to powiedział? I będą cię przesłuchiwać. Dopóki Bóg mi nie pokazał tego wersetu, to się naprawdę bałem. Ale powiem wam szczerze, że kiedy przeczytałem ten werset, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy, wszystkie nierozważne słowa, on mi dał nadzieję. On mi dał taką nadzieję, że nauczył mnie tego, że jeśli będę pokorny, że jeśli uniżę się pod mocną rękę Bożą, że jeśli naprawdę uznam Go jako Pana i Króla mojego życia i będę pokutował z każdego próżnego słowa, które wypowiedziałem, to jest taka szansa, że Bóg weźmie te moje słowa i wrzuci w głębiny morskie. Jeśli pozostanę w swojej pokorze, jeśli będę przed Nim uniżony i będę słuchał Jego głosu, to On mi moich słów więcej nie wspomni. I kiedy stanę przed Jego obliczem, to Bóg powie, synu mój, no chodź do mojego królestwa, zasłużyłeś na to przez krew mojego syna. To znaczy, właściwie to mój syn zasłużył na to, ale chodź, chodź. A ja sobie pomyślę, panie, ale tyle nieużytecznych słów. Kto wiele umiłował, Pan powie, temu też wiele przebaczone. I tu jest nasza nadzieja, wiecie? Tu jest nasza nadzieja, że jeśli pozostaniemy pokorni, jeśli nauczymy się zbierać w naszym życiu i gromadzić ten blask Bożej chwały, jeśli się nauczymy zbierać tą Bożą światłość do naszego życia, jeśli nauczymy się tą naszą lampę odpalać od Bożego światła i stawiać ją na świeczniku, nie chować pod koszem, ani pod łóżkiem, ale nauczymy się stawiać na świeczniku, tak żeby wszyscy ludzie dobrze widzieli przykład naszego życia, to jest dla mnie nadzieja. Jest bardzo dobra nadzieja, że żadnych moich grzechów, ani moich nierozsądnych słów Bóg nie wspomni. Naprawdę nie wspomni. I dlatego, kochani, chciałbym, abyśmy w tej nadziei żyli. Abyśmy wiedzieli, że 7 zborów to 7 świeczników. A światło, które w naszym życiu jest, ma stać właśnie na świeczniku. A więc, kochani bracia i siostry, to oznacza, że masz swoją świeczkę podpalić i postawić na świeczniku kościoła, zboru. A żeby to była światłość dla wszystkich ludzi. A więc stawiaj swoje światło razem w rzędzie tych wszystkich, które na świeczniku stoją. Bo Kościół Jezusa Chrystusa musi świecić jasnym światłem. I blask Jego musi być bardzo wyraźnie widoczny. Z Twojego i z mojego życia musi być wyraźnie widoczny blask światła Jezusa Chrystusa. I nie dyskutujmy może nad tym, czy coś jest słuszne, czy niesłuszne. Czy coś jest słuszne w naszym życiu i czy tak należy postępować, czy inaczej. Czy to jest grzeszne, czy nie jest grzeszne. Nie pytajcie mnie. Macie Słowo Boże tak samo, jak ja je mam. Tu jest wszystko zapisane, jak należy postępować, a jak nie należy postępować. Czego należy unikać, a co wręcz wyraźnie trzeba w swoim życiu wprowadzać. I niech was Bóg błogosławi, niech was prowadzi Duchem Swoim Świętym. Amen.